Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnej debacie Nowej Konfederacji związanej z premierą książki Bartłomieja Radziejewskiego Nowy Porządek Globalny. Bartłomiej Radziejewski, założyciel, wieloletni szef Nowej Konfederacji, wydawnictwa Nowej Konfederacji i osoba, dzięki której na tych debatach i w Norblinie, nie tylko w Norblinie, spotykamy się, dyskutujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z polityką globalną, z polityką międzynarodową i z najważniejszymi wyzwaniami strategicznymi. I też taka jest dzisiaj okazja, dlatego że spotykamy się z powodu premiery książki Bartłomieja Radziejewskiego Nowy Porządek Globalny, gdzie autor przedstawia osobistą czy autorską wizję, koncepcję globalnego porządku międzynarodowego. Więc myślę, że zarówno w ich czy warstwie teoretycznej, czy warstwie praktycznej omówienie tej książki naprawdę pokazuje bardzo intrygującą wizję właśnie tworzenia się nowego globalnego porządku na świecie. Bardzo się cieszę, że oczywiście witamy autora, ale również mamy bardzo szanowne, szacowne grono dyskutantów. No myślę, że absolutnie z pełnym spokojem można stwierdzić, że dzisiaj dyskutowali będą osoby, które są jednymi z najlepszych specjalistów spraw polityki międzynarodowej i spraw strategicznych w polskiej debacie publicznej. Ja maksymalnie krótko, pan profesor Roman Kuźniar, specjalista z polityki międzynarodowej, również z wpływem jako doradca, jako szef gabinetu na realne kształtowanie polityki polskiej w ostatnich dekadach, tak to można powiedzieć. Idąc dalej, pan Konrad Szymański, kadencyjny europoseł, minister do spraw europejskich w latach 2020-2022, nie dobrze? 15, bardzo przepraszam, 15-22. Bartłomieja Radziejewskiego już witałem, pan generał Leon Komornicki, specjalista od spraw strategii, były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego i w takim gronie będziemy dzisiaj dyskutować, omawiać, czy z jednej strony omawiać książkę, a z drugiej strony książka będzie pretekstem do dyskusji o nowym porządku globalnym, który w tej chwili funkcjonuje czy na świecie. W związku z tym, że koncepcja jest w daleko idącym stopniu autorska, ja chciałbym zacząć od tego, że przekazałbym głos Bartłomiejowi Radziejewskiemu, żeby swoje główne uwagi, refleksje, założenia, które legły u pracy nad tą książką, na początek przekazał.
Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Książka wzięła się z wielokrotnej irytacji. Po pierwsze z irytacji na to, że jesteśmy w nieadekwatnym momencie dyskusji w stosunku do tego, co dzieje się na świecie. Ja ciągle słyszę dyskusję o wyłaniającym się, kształtującym się ładzie międzynarodowym, podczas gdy nabrałem głębokiego przekonania, że nie tylko nowy ład światowy jest już z nami od jakiegoś czasu, ale podlega kolejnym bardzo istotnym modyfikacjom. W zeszłym roku, w moim przekonaniu, stabilizując się na pewnym poziomie, dającym już podstawy do przewidywania jego dość daleko idącej trwałości. Jest to system, który określam jako czterobiegunowy, pierwszy zresztą taki w historii. Po drugie, irytacja polegała na tym, że byłem sfrustrowany tym, jak bardzo ludzie, którym tak wiele zawdzięczam, klasycy światowego realizmu politycznego, do którego to nurtu się przyznaje, pomijają w swoich wszelkich analizach państwa takie jak Polska, ale nawet państwa dużo bardziej znaczące niż Polska, redukując scenę międzynarodową do graczy wyłącznie mocarstwowych, a czasami nawet tylko supermocarstwowych. Jest to nie tylko krzywdzące moim zdaniem, ale błędne, ponieważ jak pokazuje też w książce, państwa średnie, ambitne państwa średnie, znaczące państwa średnie potrafią nie tylko zmieniać bieg historii, ale tu i teraz także mają wpływ na przebieg rywalizacji mocarstw, czyli na samą strukturę międzynarodową. Trzecia irytacja to była irytacja na polskich z kolei klasyków, też którym bardzo wiele zawdzięczam, takich jak Adolf Bocheński czy Eugeniusz Romer, że oni nie tworzą żadnej teorii, czyli nie tworzą trwałej ramy poznawczej, która by ponad ich epokę, ponad ich czas, ponad ich konkretną, bieżącą analizę, mniej czy bardziej bieżącą, prawda, ale konkretną, dotyczącą danych spraw, tak jak na przykład wielka książka między Niemcami a Rosją Bocheńskiego, które zostałyby z nami, nie dają nam kategorii, które zostałyby z nami na dłużej. Stąd też podejmuję tutaj próbę nie stworzenia kompletnej teorii, ale przynajmniej zarysu pierwszej polskiej teorii stosunków międzynarodowych, którą nazywam geostrukturalnym realizmem ofensywnym. Wziąwszy to wszystko pod uwagę, uważam, że jesteśmy w momencie, w którym warto sobie uświadomić, że jesteśmy już w nowym systemie międzynarodowym, że on mamy pewne domknięcie cyklu. To znaczy w latach 2008-2023 nie tylko skończył się dawny system globalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych, ale on kilkukrotnie się jeszcze zmienia. Mieliśmy w dwóch wersjach trójbiegunowy system międzynarodowy w międzyczasie, a finalnie wylądowaliśmy w czterobiegunowym systemie, który nazywam systemem 2 plus 2, składającym się z dwóch supermocarstw, Chin i Stanów Zjednoczonych, i dwóch mocarstw, Rosji i Indii. Jest to pierwszy taki system w historii, nigdy dotąd nie było systemu czterobiegunowego, o ile mi wiadomo, i także pierwszy system wielobiegunowy, inaczej policentryczny, z dwoma supermocarstwami, co sprawia, że występuje tu także silny rys dwubiegunowości, co ma wielkie znaczenie, o którym być może będzie jeszcze okazja powiedzieć później. To oznacza, że z jednej strony wracamy do pewnego schematu w dziejach stosunków międzynarodowych, w którym ludzkość żyła przez zdecydowaną większość swojej historii, to znaczy do wielobiegunowości. Tak naprawdę tylko lata 45-2008 to jest czas, gdy ludzkość żyła w innych systemach niż wielobiegunowe, które są, od razu warto powiedzieć, dużo bardziej nieprzewidywalne, niestabilne, anarchiczne, obfitujące w kryzysy, wojny i gwałtowne wydarzenia. Niemniej jednak ten system czterobiegunowy jest najbardziej stabilnym z niestabilnych. I to jest pewne błogosławieństwo, które nas w ostatnim czasie spotyka, niemniej powrotu do stabilności z czasów hegemonii amerykańskiej, a nawet z czasów zimnej wojny amerykańsko-chińskiej, już moim zdaniem nie ma i to należy wpisać sobie w koszt. Unikatowość tego systemu, z drugiej strony, oznacza, że niesie on pewne reguły gry konkretne, których nie było wcześniej, które są unikatowe dla naszej epoki. Warto je rozpoznać, warto się nad nimi pochylić i za mało jest dyskusji, moim zdaniem, na ten temat i stąd między innymi ta książka. Ten okres poprzedzony był, i to dopięcie cyklu też jest o tyle ważne, że w latach 2008-2023, jak się przyjrzeć, robię to w pewnym momencie książki, to mieliśmy cztery strukturalne zmiany w systemu międzynarodowego. To jest druga największa liczba zmian w tak krótkim czasie po II wojnie światowej, kiedy to było 7 zmian w 6 lat. Teraz mieliśmy 4 w 15. Bardzo daleko idące i głębokie zmiany. I możemy się naprawdę ucieszyć, że przeszły one bez żadnej III wojny światowej, bez żadnego głębokiego załamania międzynarodowych finansów i tych podobnych rzeczy. Natomiast nie może w tym kontekście dziwić to, jak wiele wojen mieliśmy, jak wiele poczucia destabilizacji, niepokoju i w pewnym sensie musimy się pogodzić, że tak będzie dalej. Może jeszcze jeden wątek, tak? To znaczy wprowadzam, formułując 12 zasad geostrukturalnego realizmu ofensywnego, w skrócie georealizmu, wprowadzam trzy istotne modyfikacje do realizmu politycznego. Pierwsza polega na stwierdzeniu, że system międzynarodowy nie jest tylko anarchiczny, ale jest także częściowo hierarchiczny, co może się wydawać oczywiste, banalne z jednej strony, z drugiej jest czymś nowym w teorii realistycznej i ma fundamentalne konsekwencje, ponieważ właśnie oznacza określone reguły gry, które narzucają jedne zachowania, premiują jedne zachowania, każą za inne i możliwość rozpoznawania także i kwantyfikacji tych reguł gry, a także szereg innych konsekwencji. Druga sprawa to jest zastosowanie prostej typologii podziału każdego systemu międzynarodowego na kreatorów, moderatorów i odbiorców, co otwiera nam drogę do tego, żeby właśnie państwom średnim też przyznać pewną rolę w systemie, istotną rolę w systemie i dojrzeć, że ambitniejsze państwa średnie są w stanie pełnić rolę moderatorów, czyli nie tworzyć wprawdzie reguł gry, ale je modyfikować, a przez to także wpływać na rywalizację mocarstw w sposób często zasadniczy. Trzecia sprawa to nie jest moje przeze mnie wymyślone, między innymi o Stalina Tuncję to biorę, ale to jest też, nie było obecne w teorii takich klasyków jak Morgenthau, Walls, Mearsheimer. To jest stwierdzenie, że geografia w sposób istotny modyfikuje strukturę międzynarodową. Czyli, żeby posłużyć się najprostszym i najbardziej generalnym przykładem. Zupełnie inaczej funkcjonowałaby struktura dwubiegunowa, gdyby dwa supermocarstwa ze sobą graniczyły na lądzie. Zupełnie inaczej, gdyby graniczyły ze sobą przez morze, a jeszcze zupełnie inaczej, gdyby graniczyły przez sobą przez ocean, prawda? I można to tutaj mnożyć różnice. W każdym razie geografia wpływa istotnie na strukturę międzynarodową, wbrew na przykład Łączowi, największemu geniuszowi chyba realizmu politycznego, geografia modyfikuje strukturę międzynarodową. No a z tego wynika cały szereg konkretnych zagadnień, o których jeszcze pewnie powiemy w dalszej części dyskusji. Tyle tytułem terenie.
Dziękuję bardzo. Pytanie do pana profesora. Czy, tak jak twierdzi autor, potrzebujemy dobrej teorii stosunków międzynarodowych, żeby dobrze zrozumieć rzeczywistość polityczną międzynarodową? Jak pan profesor ocenia, czy ta książka tą istotę zmieniającej się polityki światowej, nie tylko na poziomie bieżącej polityki, ale na poziomie ujęcia również teorii, tą politykę oddaje?
Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie panu profesorowi, dlatego że bardzo cenię wkład Nowej Konfederacji w naszą polską debatę o sprawach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, zagranicznych. I to jest imponujące. Mnie to bardzo cieszy, bo to wzbogaca naszą dyskusję, nasze rozumienie świata, rozumienie spraw polskich. Jeżeli chodzi o samą książkę, to muszę powiedzieć, że ona mnie cieszy na to, że jest bardzo ambitną, taką bardzo kreatywną, inspirującą hipotezą, jeżeli chodzi o rodzący się porządek międzynarodowy. Jaki on będzie, tego nie wiemy, bo to jest początek dopiero. Takie jest moje przekonanie. Ja się w ogóle nie lubię prognozować, w odniesieniu do życia międzynarodowego uważam, że to jest bardzo zawodne. Ale chętnie, muszę powiedzieć, zapoznałem się z tą propozycją hipotezy, która, tak jak powiedziałem, jest kreatywna, jest taka żywa. I intrygująca, to jest ważne, że czytając tę książkę, nawet jeżeli czytamy, napotkamy rzeczy, którymi się zgadzamy, to one nas zmuszają do myślenia. Nie odrzucamy tego z punktu, nie zruszamy ramionami, co ten autor pisze, tylko rzeczywiście musimy się zastanowić. No po drugie, to rzeczywiście jest bardzo z takim dużym rozmachem napisana książka, ogarnia wszystko właściwie, o czym mówi szkoła realistyczna w stosunkach międzynarodowych, a nawet jeszcze więcej, ponieważ właśnie to, o czym mówił pan dyrektor, także takie kraje jak Polska, średnie, realiści zupełnie nie dostrzegają, prawda? I to jest bardzo interesujące, bo to jest bardzo szeroki rozmach. To jest właściwie wykład ze współczesnych stosunków międzynarodowych przez pryzmat tej szkoły. I to jest książka bardzo dobrze napisana, to się świetnie czyta. Chociaż terminologicznie mam tutaj szereg, że powiem, wątpliwości czy niezgody, bo autor bardzo często utożsamia system z porządkiem, policentryzm, wielobiegunowością, to jest to same rzeczy. Nauczę o stosunkach międzynarodowych, ale do tego w tej chwili tak powiem, nie wchodzę. Na szczęście, proszę Państwa, na szczęście, Panie Przewodniczący, wbrew temu, co autor na początku deklaruje, mam na myśli kierowanie się, punkt wyjścia Mesheimerem, jego realizmem ofensywnym, który uważam za teorię czy koncept całkowicie bałamutny, gruntownie nieprawdziwy, pan Bartłomiej Radziejewski, autor, kompletnie się nie przejmuje. Prawie deklaruje tego Mesheimera, ale czyta się tę książkę, włos nie jest zjeżony, można spać. Gdyby to było napisane Mesheimerem, nie moglibyśmy spać przez kolejne dni czy tygodnie, prawda? Bo oczywiście te bałamutstwa, które pisze Mesheimer, gdyby potraktować literalnie, to krew by się lała, to byłoby jak wesele, jak wiejska zabawa w starych czasach, prawda? W późnych godzinach, tak powiem, nocnych. Tak na szczęście nie jest. I ta książka, to powiem, dzięki temu, że tak powiem, jest bardzo przyzwoitym wykładem stosunków międzynarodowych, bez, tak jak powiedziałem, tego obciążającego, tych bredni, które głosi, których ja polemizowałem z nim, na przykład w takim artykule, kiedy on uważał, że to NATO sprowokowało napad Rosji na Ukrainę. Napisałem taki tekst parę lat temu, John Mesheimer i nędza jego realizmu. W wersji angielskiej to było John Mesheimer and the power of his realism. Ale to na boku, do tego możemy wrócić. Natomiast martwi mnie jedno, że pan Bartłomiej Radziejewski jednak nie dostrzega tego, że jednak te rzeczy podejmujemy. I dlatego, żeby pan dyrektor Radziejewski nie uważał, że Polacy gęsi z tego języka nie mają, przyniosłem ze sobą zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego, moją własną książkę, której pan dyrektor nie zechciał zauważyć, ale nie mam pretensji, bo to jest książka akademicka, ale bardzo dobrze się rozeszła, weszła do wąskiego finału głównej nagrody w Polsce w dziedzinie humanistyki, nagrody imienia Kotarwińskiego. Także przyniosłem z wpisem, aby wierzył, iż Polacy nie gęsi, panie dyrektorze, dla pana. Odnoszę się także w tej książce, także odnoszę się do mojej poprzedniej książki, Porządek Międzynarodowy, perspektywa ontologiczna, która jest wykładem teorii porządku międzynarodowego, ale właśnie w kategoriach takich bardzo podstawowych, ontologicznych, to wyszło 2 lata wcześniej przed tym zmierzchem liberalnego porządku międzynarodowego. Warto więc pamiętać, że coś się dzieje także w polskiej myśli na ten temat. Nie jesteśmy tacy peryferyjni, jak no właśnie, jak trochę obawiam się, pan dyrektor zechciał nas zakwalifikować. Myślę, że chociażby po tej książce troszkę zmieni zdanie na temat tego, jak my się zajmujemy. Natomiast ta koncepcja tego
Realizmu.
Georealistycznego
realizmu
i tak dalej, no dla mnie jest za trudna. Ja tego nie bardzo tak powiem, rozumiem. I poszczególne rzeczy interesujące się czyta, te punkty, w całości to nie jest teoria, uważam. To są bardzo fajne założenia wstępne do tej książki, prawda? Natomiast one jeszcze nie tworzą teorii w takim sensie, jak rozumie się teorii w naukach społecznych, prawda? Ale przy jakiejś poprawce, dlaczego nie? Można, że tak powiem, to zbudować jakąś taką spójną teorię właśnie, raczej niż założenia wyjściowe dla samej książki. Ja to doceniam jako położenie założeń do samej książki, natomiast to jeszcze do teorii stąd daleko. Także ja zdecydowanie, że tak powiem, zachęcam do lektury tej książki, muszę powiedzieć, przy całych moich uwagach krytycznych, które zachowam dla siebie, albo które się pojawią jeszcze, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego nieszczęsnego Schellingera i ten realizm ofensywny, prawda, to jeszcze będziemy do tego wracać. Myślę, że to nie jest przydatny koncept, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tego, co jest, czy to może być. Mam nadzieję. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to by bardzo źle, że tak powiem, wróżyło. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, które się wiążą w aspektach turystycznych, to mam nadzieję, że do niego wrócimy jeszcze w trzecim czy czwartym punkcie, który pan przewodniczący zechciał był zapowiedzieć. Tyle w tym momencie, tak jak powiedziałem, ciśnie się wiele, ponieważ książka rzeczywiście budzi takie, powiedziałbym, dobre reakcje. W tym sensie, że wciąga, dyskutuje się, jak się czyta. I to jest fantastyczne, bo taka jest rola książki, prawda, żeby nas pobudzać do myślenia, ale w taki najlepszy możliwy sposób. I myślę, że ta książka, autor tej książki, to właśnie uczynił w tym, co tu mamy przed sobą. Dziękuję bardzo.
Mam jeden mikrofon, więc muszę go tutaj nim dysponować. No, bardzo dziękuję. Pytanie do pana ministra Szymańskiego, zaczynając od tego właśnie, od tej warstwy teoretycznej. Tak, na ile zawarta koncepcja, jednak odwołująca się do myślenia realistycznego, jest tym narzędziem do poprawnej analizy i tworzenia polityki międzynarodowej w wykonaniu Polski?
Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty przy takiej dobrej okazji. Dobrej, ponieważ ja oczywiście mam skromne oczekiwania wobec teorii, w szczególności teorii stosunków międzynarodowych. Nie przypisywałbym teoriom stosunków międzynarodowych kluczowego znaczenia dla odczytania rzeczywistości. One raczej agregują naszą wiedzę, porządkują naszą wiedzę. I tak jest w przypadku realizmu teorii, tradycji myślenia o stosunkach międzynarodowych, o kolosalnym znaczeniu dla naszej części świata. Ale z tym zastrzeżeniem myślę, że książka jest ważna nie tylko dlatego, że nam opowiada o ważnym sposobie myślenia naszych najbliższych sąsiadów. My żyjemy w świecie, który został zbudowany na realizmie politycznym. Nasi najbliżsi alianci, jeśli chcemy ich lepiej zrozumieć, powinniśmy więcej czytać Morgenthaua, nawet Bergsheimera, Waltza. Będzie nam wtedy łatwiej ich zrozumieć, będzie mniej nieporozumień. Ta szkoła na pewno nauczy nas również realizmu w takim znaczeniu, że będziemy mogli mniej oczekiwać od samego świata. Będziemy łatwiej unikali pułapki moralizmu, która ciąży do dziś nad polską polityką, nad polskim postrzeganiem świata i która pcha nas częstokroć właśnie do rozczarowań, bo świat niestety jest niedoskonały. I inny nie będzie. I w tym sensie, z tymi zastrzeżeniami, biorąc pod uwagę fakt widoczny dzisiaj gołym okiem, że wychodzimy z jakiejś epoki, bez względu na to, którą datę wskażemy, to z tej epoki wychodzimy, na naszych oczach rodzi się nowa epoka. Aby ją lepiej zrozumieć, warto sięgać do przeszłości i warto sięgać do tych uporządkowanych szkół myślenia o świecie. Realizm nie wspomina o Polsce, to rozczarowanie jest widoczne na kartach tej książki, jest to oczywisty fakt, ale również Polska niechętnie spogląda na realizm. Pewnie nie bez powodu, ale tak się złożyło, że Polska po prostu nie uczestniczyła w narodzinach nowożytności europejskiej, tym samym nie uczestniczyła jako państwo, najpierw w wieku XIX, później w ramach komunizmu z bardzo ułomną państwowością, najdelikatniej rzecz biorąc. To wszystko powodowało, że wcielenia myślenia realistycznego od Kongresu Wiedeńskiego były dla nas nieatrakcyjne. Myślę, że Kongres Wiedeński można uznać za punkt startowy myślenia, tradycji myślenia realistycznego. Tak Kissinger go, myślę, postrzega trafnie. Nie ma się co dziwić, że Polska nie była zachwycona rozważaniami, które tam snuł Castlereagh czy Metternich, bo one nie prowadziły do zadawających, satysfakcjonujących nas wniosków. To samo w przypadku okresu komunistycznego. Rozważania realistyczne nie były przyjemne dla ucha kogoś, kto był przekonany, że trzeba obudzić moralnie świat do takiego stopnia, aby odepchnął imperium zła i powołał sprawiedliwy, dobry porządek międzynarodowy. Z tego punktu widzenia, kiedy wchodzimy w 35. rok naszej nowej wolności, w tym właśnie roku, myślę, że to jest najwyższy czas, aby przypomnieć te paradygmaty myślenia, aby przypomnieć to, co szkoły, różne szkoły realizmu mają nam do zaoferowania, a mają do zaoferowania nam wiele. Po pierwsze, przypominają nam, że państwa różnią się pod względem potencjału, siły, potęgi i to ma znaczenie. Że równość państw, tak jak jest ona zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych, to jest pewna aspiracja, to jest bardzo ważny fundament dla prawa międzynarodowego, ale ona nie rozwiązuje na wszystkich problemów, z którymi się spotykamy. Warto zwrócić uwagę to, na co zwracam, znaczy warto uświadomić sobie to, na co zwraca uwagę realizm, czyli że państwa bez względu na to, jaką retorykę i jak bardzo szlachetne są w swoich zamiarach, koncentrują się, nawracają ciążą ku jednak swojemu interesowi. Ten interes może być wyrażony w sposób subtelny, inteligentny, może nie być czymś prostackim, to jest oczywiste, ale on pozostaje bardzo ważną kategorią polityki międzynarodowej. I rzecz trzecia, która w realizmie czasami nas odstręcza, to zwrócenie uwagi na to, że kategorie moralne mają ograniczoną siłę w projektowaniu relacji architektury międzynarodowej. Są ważne, autor zresztą słusznie broni szkół realistycznych przed zarzutem amoralizmu, bo to zarzut prostacki, ale samo stwierdzenie faktu, czysto analityczne, że ten argument nie rozwiązuje wszystkich problemów, jest z polskiego punktu widzenia niezwykle ważny, ponieważ od wieku XIX byliśmy skazani, jak wszyscy bezbronni, na używanie tej broni bezbronnych, jakim jest moralność. Moralność międzynarodowa, w niektórych najbardziej chyba kryzysowych momentach polskich dziejów, ta uniwersalizacja polskiej niepodległości sięgała wręcz rejestrów religijnych, jak Futowiańskiego. I to są rzeczy, które nam ciążą cały czas. To są piękne tradycje. One w bardzo istotny sposób przyczyniły się do tego, że Polska przetrwała jako naród, który później skutecznie upomniał się o swoją niepodległość, ale to są tradycje, które dzisiaj dla rozumienia świata nam nie pomagają. One tworzą w nas bardzo często skłonność do nadużywania argumentacji moralnej, do oczekiwań nadmiarowych względem tego niedoskonałego niestety świata, a to jest najprostsza droga do po prostu rozczarowań. A te rozczarowania mogą nas prowadzić do sytuacji, w której nasze najbliższe otoczenie polityczne jest postrzegane najpierw z dystansem, a później właśnie z tą goryczą. Ta gorycz nam dzisiaj ciąży i powinniśmy coś z tym zrobić, aby trochę się lepiej poczuć w tych niedoskonałych okolicznościach stosunków międzynarodowych. Warto czytać realistów, a ta książka tą tradycję przybliża bez tego, co się zdarza, czyli bez jakiegoś sekciarskiego przekonania, że oto mamy klucz do zrozumienia złożoności świata. Nie, to nie jest klucz do ostatecznego zrozumienia złożoności świata, ale to jest bardzo ważny instrument do tego, żeby sobie go oświetlić i go zrozumieć lepiej.
Dziękuję bardzo. Pytanie do pana generała. Z definicji, no, pana główne doświadczenie zawodowe, czyli służba w Wojsku Polskim w armii, no, jest z natury rzeczy bardzo realistycznym zadaniem, tak? Bo to wymaga naliczenia potencjałów, używaniu strategii również jako narzędzia, ale jak gdyby skłania czy zmusza do myślenia bardzo realnego o rachunku sił, środków i tak dalej. Jak pan generał w perspektywie, jeszcze pozostając przy tym wątku teoretycznym, z tej perspektywy czy własnego doświadczenia również ocenia konieczność czy propozycję zaproponowaną przez autora ujęcia tych kategorii realizmu politycznego w rozumieniu stworzenia konstrukcji nowego porządku światowego, ale również z perspektywy właśnie rachunku sił takiego państwa jak nasza ojczyzna, czyli Polska. Na ile ten element myślenia realistycznego jest dzisiaj potrzebny nam, żebyśmy tworzyli tą lepszą polską politykę?
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość zabrania głosu. Oczywiście to, co pan tutaj mnie pyta, jest bardzo istotne, bardzo ważne z punktu widzenia budowy siły obronnej państwa, bo siła obronna państwa to nie tylko siły zbrojne, mówię, w takim położeniu, jakim znajduje się Polska, a często w naszej przestrzeni publicznej i w wszelkiego rodzaju debatach sprowadza się tą całą ocenę naszych możliwości sił i środków w porównaniu do tego, czym jest Rosja i rosyjska armia, bo jesteśmy w takim położeniu i innym. Właśnie tu istotną rolę odgrywa to, co pan Radziejewski wspomniał w swoim wystąpieniu. Geografia, ona przecież nie ulegnie zmianie, nie ulegnie żadnej tutaj destrukcji. Oczywiście może być tak, że Ukraina w wyniku tej prowadzonej wojny no zwycięży, chociaż moim zdaniem nie będzie to zwycięstwo takie, jakie my oczekujemy, jakbyśmy to widzieli. I też na pewno jeszcze długo czasu upłynie w Wiśle wody także, zanim Białoruś będzie po tej stronie mocy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest oczywiście przed nami. Wiele tu zmian może nastąpić. Natomiast żyjemy tutaj, w tym miejscu, a nie innym. W związku z tym w tej przestrzeni bardzo istotną rolę tutaj odgrywa właśnie odpowiedzenie na pytanie, na jakiej podstawie, według jakich kryteriów budować potęgę państwa. I po części właśnie w tej książce bardzo istotnym jest elementem właśnie wskazanie tych 10 punktów, które pan Radziejewski formułuje, którym właśnie określa, w jakich warunkowaniach, czy na jakich zasadach, jakie elementy, jakie tutaj są istotne w budowaniu tej siły obronnej, siły potęgi państwa. I oczywiście to wymaga jeszcze daleko nie idące, ale dostosowania, bo to są pewne koncepcje. Tutaj nie daje pan Radziejewski recepty w 100%, jak mamy to uczynić, w jaki sposób mamy do tego podejść, ale artykułuje koncepcję strategiczną właśnie budowy potęgi państwa, jakim jest Polska. Polska państwem średniej wielkości, państwem tak jak i zgadzam się tutaj z panem Radziejewskim, jest póki co państwem biorcą, nie jest kreatorem, chociaż takie możliwości posiada, państwem średniej wielkości oczywiście, ale musi budować swoją potęgę przede wszystkim wykorzystując własne możliwości. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Otóż fundamentem, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co jest fundamentem właśnie siły obronnej państwa, takim jak jest Polska, to jest społeczeństwo, jest naród. Właśnie na tym fundamencie wyrastają pozostałe filary obrony państwa, filary potęgi państwa, czy siły obronnej państwa, jakie są, jest polityka właśnie, zagraniczna i wewnętrzna, jakim jest strategia czy doktryna obrony państwa, jakie są siły zbrojne, potencjał gospodarczy, naukowo-badawczy, jakim jest właśnie teren. Tutaj pan Radziejewski słusznie zwraca uwagę na znaczenie terenu, na obszar państwa. I to także jest w naszej przestrzeni w sposób oczywisty, widoczny, zmarginalizowany. Nie doceniamy istoty właśnie terenu, jego operacyjnego przygotowania. I tutaj chciałbym sięgnąć też do przykładu wojny w Ukrainie. Jeżeli się zastanawiamy, dlaczego armia ukraińska poniosła klęskę w kontrofensywie, która nie była z punktu widzenia sztuki wojennej żadną kontrofensywą, to były działania zaczepne o charakterze taktycznym, które w wyniku 5 miesięcy pozwoliło odzyskać armii ukraińskiej obszar nie większy jak 300 km², który w wyniku operacji połączonej o operacyjnym charakterze, tutaj, bo sztuka operacyjna i sztuką zwyciężania, tutaj sztuka operacyjna kompletnie nie zaistniała w tym całym działaniu armii ukraińskiej. Była poniosła klęskę dlatego, że armia rosyjska miała przez 8 miesięcy pauzę strategiczną, która pozwoliła w obszarze od Zaporoża do Bachmuty, włącznie z Krymem, zbudować strefę śmierci, czyli teren, przygotować go tak operacyjny, gdy on się stał narzędziem walki armii rosyjskiej, stał się bronią, która spotęgowała potencjał militarny, ten jakbyśmy ją postawili go na terenie nieprzygotowanym, prawie siedmiokrotnie. W związku z tym nie było innej możliwości pokonania, nie ma innej możliwości pokonania tego obszaru, jak poprzez przełamanie, ale to przełamanie musi nastąpić przez poprzednie ogniowe porażenie, i które może powinno trwać nawet i 2 tygodnie, to jest matematyka, trzeba to obliczyć dokładnie, że porazić i z drugiej strony rozminować. Bez tego armia ukraińska tego terenu nie pokona, nie jest w stanie fizycznie to zrobić, uczynić. Taktyką, ścieraniem jakiejś armii rosyjskiej w tym obszarze. W związku z tym dzisiaj także my powinniśmy już myśleć, budując siłę obronną państwa, czy potęgę, jak to pan Radziejewski nazywa, o operacyjnym przygotowaniu terenu w ramach odstraszania, tego realnego odstraszania. I to trzeba zrobić na kierunku, który jest najbardziej dostępny, czyli Brzesko na przykład warszawski. To nie znaczy, że mamy budować jakiś rejon umocniony Madzinota i tak dalej. To są rekonesanse, to są inne rzeczy. Teren i obszar państwa jest potencjałem, jest elementem siły obronnej państwa. I kolejną rzeczą, budując siłę obronną państwa na fundamencie społeczeństwa, nie możemy go zostawić w samym sobie. Bez obrony cywilnej kraju, bez infrastruktury, bez znajomości zachowania, bez przeszkolenia, gdzie nie ma obrony cywilnej kraju, to jest kompletna rozsypka. No to jak my mamy się bronić? Co, wojsko samo się sobie ma służyć? To sobie wojsko, takiej przestrzeni wykreowaliśmy obraz. Brak realizmu i tego także ofensywnego. I jeszcze wracając do tego, ostatnie zdanie. To nie możemy sobie fundować obrony Rzeczpospolitej między Bugiem a Wisłą, bo widzimy, co się dzieje w Ukrainie. Nam jest potrzebna jest doktryna obronna ofensywna o zdolnościach porażenia agresora na jego terytorium i terytorium państwa, którego ta agresja będzie wychodzić. A granica państwa powinna być ostateczną rubieżą obrony Rzeczpospolitej. To jest, i do tego trzeba przekonywać sojuszników, ja wiem, że to zdanie trudne, do tego trzeba przekonywać także naszego głównego sojusznika i budować takie zdolności, żeby zagwarantować przetrwanie narodu i jego pokojowy rozwój, a nie fundować sobie znowu wojnę w środku Europy. I do tego także nawołuje ta książka, która i nosi jest znaczącym wkładem, bez względu na to, panie profesorze, pański dorobek jest znaczy, należy go pochwalić i jest bardzo ważny, ale ta książka także wnosi znaczący wkład w rozwój polskiego realizmu i tego dorobku panów, których pan Radziejewski tutaj wymienił, i jest zaczynem do tej dyskusji, którą między innymi dzisiaj prowadzimy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja płynnie bym przeszedł do kwestii, przeszedłbym do kwestii globalnych, ale również w tej perspektywie patrzenia jednak, bo tak jak autor pisze, że książki pisze ze swojej pozycji no, patrioty polskiego, tak, że ta perspektywa polskiego interesu dominuje nad myśleniem, czy przebija się przez całą książkę, ale pytanie takie, no jest zaproponowana konstrukcja już jako nowa konstrukcja porządku globalnego, czyli 2+2, I państwa korygujące. Na ile ta struktura rzeczywiście, ale też patrząc trochę z polskiego interesu, już jest trwale zmieniona? Na ile ta rzeczywistość globalna już jest inna niż te 5 czy 10 lat temu? I na ile to powinno determinować i czy determinuje politykę polską? I ostatni wątek w tym kontekście, bo prosiłbym wszystkich panów do odniesienia się tego, bo też rzecz taka, której nie ukrywam, to może trochę w cudzysłowie prywaty, ale publicznej, kontekst europejski, kontekst Unii Europejskiej. Na ile Unia Europejska jest elementem korygującym i w jakim kierunku to podmioty realistycznego myślenia w postaci państw narodowych, które są podmiotami konkurencji, kierujące się również perspektywą, no z natury rzeczy szkoła realistyczna o tym mówi, swoim egoizmem również, tak? Czy te elementy korygujące, jak Unia Europejska cokolwiek zmieniają, czy polityka europejska cokolwiek zmienia w perspektywie na przykład takich państw jak Polska, budowania swojej pozycji w tym nowym porządku globalnym? Pan profesor, bardzo proszę.
To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, które pan przewodniczący postawił. Natomiast ze względu na państwa obecność chciałbym jednak powtórzyć prostacki zarzut wobec realizmu. Tak, realizm jest głęboko niemoralny. Realizm albo ignoruje, albo wręcz pogarda pierwiastkiem moralnym w życiu międzynarodowym. Mamy tego liczne dowody. Począwszy od tego, który poprzedzał Morgenthala, Edwarda Carra, wybitnego brytyjskiego badacza, który najpierw wielbił Hitlera i mówił, Hitler ma prawo, Niemcy mają hitlerowskie prawo do strefy wpływów w Europie Środkowej, mają prawo podbijać Europę Środkową, a później, kiedy Hitler upadł, przerzucił się na Stalina i wielbił Stalina, mówiąc, że tak, tak, Sowieci mają prawo do strefy wpływów w Europie Środkowej. No więc realista klasyczny, czystej wody realista, proszę Państwa. Krzty moralności. Przeciwnie. Zmarł niedawno Henry Kissinger. Co napisano w Foreign Affairs na temat Kissingera? Moralna ślepota. Przy wszystkich zasługach huge moral blind spot. Prawda? A więc taka ciężka plama moralna na jego osobowości, na jego myśleniu o polityce. Także profesor, tak. Realizm jest moralny i to moralista Brzeziński przyczynił się do rozwalenia bloku komunistycznego, a nie realista Kissinger, który chciał się układać sobie tam i się układał sobie tam. To nierealiści, idealiści, moraliści rozsadzili blok komunistyczny od wewnątrz, podczas gdy realistom by się nie śniło. Realiści co? Co? Solidarność? Wałęsa? Śmiech na sali, puste krzesła. Tak więc, proszę Państwa, nie jest tak, jak to słyszeliśmy. Chwała Bogu, jeszcze są ludzie, którzy wierzą, że pewne pierwiastki, pewne wątki moralne mają sens, motywują, jeżeli mówimy także o roli mniejszych państw, dlatego że one, czy społeczeństw, one kierują się instynktem moralnym. Proszę Państwa, gdyby nie to, że Ukraina stara się być krajem demokratycznym, to przedstawicielem czy siły porządku liberalnego nie kiwnęłyby palcem. Gdyby Ukraina była jeszcze jedną Białorusią, nikt by im na Zachodzie nie ruszył z pomocą. Natomiast to Ukrainy broni liberalny porządek międzynarodowy. Liberalny porządek międzynarodowy, który oczywiście jest z gasu w skali globalnej, dlatego mój tytuł Zmierzch porządku liberalnego odnosi się do skali globalnej, bo taka była misja, taka była ambicja w latach 90. liberalnego porządku międzynarodowego. To się skończyło. Natomiast liberalny porządek międzynarodowy pozostaje w mocy na obszarze jego matecznika. To znaczy Zachód plus takie kraje jak właśnie Australia, Japonia, kilka innych naszych sojuszników, prawda? No więc i tu się możemy okopać, tego możemy się bronić. Polskim interesem egzystencjalnym, narodowym jest być rzeczywiście integralną częścią liberalnego porządku w jego granicach. Tylko tak się obronimy. Jak będziemy udawać zoologicznych realistów, takich jak Mersheimer czy Putin, to pójdziemy pod wodę, prawda? To pójdziemy pod wodę, bo akurat ten Mersheimer tłumaczy bardzo dobrze Putina. Ci dwaj bardzo świetnie się rozumieją. Mersheimer w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich dwóch, trzech latach jest takim, powiedziałbym, podręcznikowym przykładem politycznego idioty Putina, prawda? Wspiera to pewnie jego argumentację, pisze na Zachodzie swoje różne brednie. W tym, tak jak powiedziałem, polemizowałem, co on było wcześniej. Klasyczny realista, ale taki zoologiczny realista, bo ja nie mylić realizmu, którego doceniam. To jest jedna z trzech głównych szkół w stosunkach międzynarodowych. Ja go doceniam. Natomiast dyskwalifikuję jako brednie, szkodliwe brednie, Mersheimera i jego ofensywny realizm. Bo on jest całkowicie nieempiryczny. On nie ma żadnego potwierdzenia. Twierdzenie, że Sowieci, że Rosja napadła na Ukrainę ze względu bezpieczeństwa. No proszę Państwa, to są kosmiczne bzdury. Dlatego, że Ukraina w stosunku do Rosji 10 razy słabsza. I jeżeli chodzi o PKB, i jeżeli chodzi o nakład na armię, bez broni nuklearnej, nie członek Rady Bezpieczeństwa. A co mówi Mersheimer? No dlatego, że Rosjanie się bali Ukrainy, to na nią napadli. No ofensywny realizm. Takie brednie, prawda? No więc naprawdę trzeba czytać. Trzeba czytać, prawda? A dopiero później powtarzać za innymi. Także nasz interes to jest umacnianie liberalnego porządku także w tej jego części, o której mówił pan przewodniczący. Unia Europejska, prawda, która powinna być taką twardym, taką, tak jak powiedziałem, ja jestem, kończyłem technikum górniczym, miałem geologii sporo, prawda, w związku z tym ja doskonale wiem, że twardość lica zależy od czego? Od tego, co jest na zapleczu, prawda? Tak jest cała powierzchnia i nic nie ma za tym, ten. Dlatego oczywiście my musimy umacniać integralność, spoistość bloku zachodniego, liberalnego porządku w jego granicach, które się są, jest w stanie utrzymać, prawda? I to jest nasz ten narodowy interes, a nie, że powiem, że już nie będę się wyrażał dalej, prawda? Na szczęście to rozbijanie jedności Zachodu czy Europy skończyło się, jeżeli chodzi o polski udział w wkruszeniu tej jedności, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę. Miejmy nadzieję, że ten nowy rząd, że tak powiem, wniesie wkład w to, no jednak integrowanie Europy, a nie jej rozbijanie. Także tu jest, mówię z najkrócej, że tak powiem, sens, tu jest nasza racja stanu. Można byłoby rzeczywiście nad tym się dłużej rozwodzić, natomiast przepraszam, że musiałem sprostować to błędne myślenie o realistach, ale cały szereg liczne dowody są. Jak bardzo niemoralni, jak szkodliwie niemoralni, tak z polskiego punktu widzenia, byli realiści od kara począwszy, tak i ten cel skończywszy.
Panie ministrze,
muszę zareagować. Tak, to surowa recenzja. Myślę, że odrobinę za surowa. Bo oczywiście jest prawdą, że sam fakt dostrzegania nieprawdopodobnie doniosłej roli nagiej przemocy w relacjach międzynarodowych zaprowadziło niektórych czasami do fascynacji tym faktem. W samym dostrzeżeniu jeszcze nie ma nic złego, wręcz przeciwnie, lepiej dostrzegać fakty niż ich nie dostrzegać. Natomiast jest prawdą, że czasami to prowadziło i to przykłady zostały tutaj przywołane do wręcz fascynacji tym faktem. Człowiek nie jest własnością takich czy innych determinizmów i faktycznie powinien mieć zdolność moralną do tego, żeby się przeciwko przemocy w złej sprawie postawić. Tyle, że myślę, że tak przedstawiona dychotomia między realizmem a idealizmem międzynarodowym, w tym wypadku między Kissingerem a Brzezińskim, faktycznie ważnymi, prominentnymi przedstawicielami tych szkół, ta dychotomia w biało-czarnym wydaniu, w moim przekonaniu, w naturze w ogóle nie istnieje. Czy na obrzeżach można znaleźć ją, ale w naturze ona nie istnieje, ponieważ tak naprawdę to, co chętnie, w zależności też od kontekstu epoki i od atmosfery intelektualnej, na przykład dziś jest zapewne modniej i wygodniej powoływać się na idealizm, ale ten idealizm bardzo często jest po prostu, i to nie jest zarzut, to jest pochwała, jest po prostu bardziej wsublimowanym, bardziej inteligentnym realizmem. Ponieważ nie jest realizmem tupanie nogą i domaganie się czegoś już. To jest raczej prosta droga do alienacji swoich interesów i swojej roli. W szczególności, kiedy się jest średnim państwem, ale nawet kiedy się jest potężnym państwem, nie warto tego na każdym kroku okazywać, ponieważ można w ten sposób do siebie zrazić. W tym sensie ta silna dychotomia do mnie nie trafia, jeśli chcemy opisać realne nasze doświadczenie. Natomiast jest prawdą, że to chcę podkreślić, że ta niezdrowa fascynacja występowała w tej szkole, podobnie jak w naszych szkołach hiperidealistycznych, bo Polska jest naznaczona hiperidealizmem w XIX wieku, występowały patologie myślenia w kategoriach dyktatu moralnego. One nam nie przyniosły żadnych specjalnych sukcesów i byłoby dobrze, gdybyśmy z tego wyciągnęli wnioski, bo żadne moralne tupanie niczego w sprawach dla państwa ważnych nie zmienia. Przechodząc do kwestii unijnych, które Robert podniósł, Unia Europejska jest bardzo specjalnym wydarzeniem historycznym w stosunkach międzynarodowych. Nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć jedno. Nawet postmocarstwa europejskie dzisiaj windują, lewarują swoją pozycję dzięki zaawansowanej integracji handlowej, która daje podstawę do zaawansowanej, do bardzo przemożnej roli Unii Europejskiej w zakresie regulacji, w szczególności w sprawach ważnych. Takich nie tylko jak handel rozumiany, tak jak kiedyś, że tam o cłach i o ilościowych kontyngentach rozmawiano, tylko handel rozumiany współcześnie, przez pryzmat równych zasad konkurencji, przez pryzmat energetyki, przez pryzmat pomocy publicznej, przez pryzmat rewolucji cyfrowej, klimatu, sztucznej inteligencji itd. W tym sensie ona jest nieodzownym elementem lewarowania pozycji takich krajów jak Niemcy czy Francja, tym bardziej ważnym dla Polski. Bez wspólnego rynku, bez zaawansowanej integracji handlowej bylibyśmy bardzo, bardzo samotni na świecie, który zaczyna być trochę nerwowy, trochę nieprzyjazny, jak wszyscy zauważyliśmy. Polska pokazała, jak działa ten mechanizm w ostatnich latach. Myślę, że to jest doświadczenie do dogłębnego przemyślenia, ponieważ wszyscy mają poczucie, że polska rola wzrosła. W związku z wojną na Ukrainie polska rola wzrosła. Nie wszystkie kraje wokół Ukrainy wykorzystały tę szansę w ten sam sposób. Niektóre otarły się o śmieszność. Polska rola wzrosła nie dlatego, że akurat to się dzieje blisko nas, tylko dlatego, że pokazaliśmy, że jesteśmy na tyle dorośli, na tyle dojrzali, że potrafimy dawać bezpieczeństwo. Nie tylko oczekiwać od społeczności międzynarodowej tego, tamtego, bo nam się należy, bo jesteśmy naznaczeni bardzo trudnym losem, co jest prawdą i różnymi innymi okolicznościami, tylko pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dać. Jak ktoś chce być podmiotem, jak ktoś chce być wielkim panem, to musi umieć dać. I oczywiście, żeby dać, to trzeba mieć z czego. W tym sensie budowanie mozolne, krok po kroku, budowanie potęgi Polski, kondycji Polski ma takie kolosalne znaczenie strategiczne. Ale oprócz tego, że się ma, to trzeba mieć jeszcze mentalną zmianę, przejść tą mentalną zmianę do tego, żeby umieć dawać, a nie tylko oczekiwać, nie być tylko odbiorcą, krótko mówiąc. Ten przypadek ukraiński powinien być dlatego głęboko przemyślany, ponieważ jeżeli go przeniesiemy na całość naszych relacji globalnych, a także unijnych, to wtedy zrozumiemy, w jaki sposób będziemy w stanie faktycznie dalej wzrastać w roli globalnej. Tak długo, jak będziemy myśleli o Unii Europejskiej w kategoriach pozycji netto w budżecie, tak długo będziemy karłem. To się kiedyś skończy i przeżyjemy to w taki lub inny sposób, ale musimy wyjść z tej perspektywy, ponieważ inni ludzie to widzą, kiedy my redukujemy swoje członkostwo w Unii Europejskiej do pozycji netto w budżecie i traktują nas adekwatnie. Jeżeli chcemy przekroczyć tą granicę, to musimy się do tego przygotować i zacząć umieć dawać. Natomiast myślę, że w tym momencie jest moment, żeby to, jeżeli mamy czas, żeby odnotować jedną rzecz, która dla mnie jest dużą słabością tej analizy. Tam jest napisane, że Polska na wyciągnięcie ręki, to jest cytat, ma do zgarnięcia rolę moderatora i nie robi tego tylko z uwagi na jakąś wrodzoną, immanentną głupotę. No w moim przekonaniu to jest bardziej skomplikowane. Po pierwsze, te przykłady, które tam są podane, Hiszpania, która rzekomo przeskoczyła w jakichś dziedzinach Włochy w Unii, nawet sprawdziłem sobie, jak to wygląda pod względem personelu. Włochów jest dwa razy więcej w personelu Unii niż Hiszpanii nadal. Czy już nie mówię o przykładzie Węgier, który rzekomo obrotową polityką coś ugrał. Według mnie nic nie ugrał. Polska, gdyby weszła w buty Węgier w okresie wojny ukraińskiej, to by sobie na pewno zapewniła śmieszność, nic więcej. Znaczy na pewno nie wagę polityczną. Więc jestem zawiedziony, że te argumenty o pozycji moderatora na wyciągnięcie ręki nie są pogłębione. Natomiast chciałbym też powiedzieć, i to nie po Domosuła, tylko o całym polskim członkostwie w Unii Europejskiej, że Polska wpłynęła na reguły rządzące tą organizację. Po pierwsze, solidarność energetyczna, i to nie rozumiane jako paradygmat, jako zawołanie polityczne, ale mam na myśli rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw, które wprowadziło realną zmianę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób radzimy sobie z kryzysami gazowymi. Po drugie, druga dyrektywa gazowa, która umocniła legislację europejską wobec, no już to teraz chwilowo nieaktualne, mam nadzieję, wobec rurociągów poza z granicą celną Unii Europejskiej. I mam na myśli sprawę OPAL. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale Polska wygrała dwukrotnie sprawę o solidarność energetyczną w sprawie OPAL przeciwko Komisji, przeciwko Niemcom. Myślę, że to jest istotna zmiana. Druga rzecz, gdzie Polska wprowadziła zmianę reguł, to jest polityka wschodnia, która znowu przestała być tylko zawołaniem takim mesjanistycznym niemalże, idealistycznym na pewno, że trzeba wykazać się solidarnością z tymi krajami, które są między Rosją a Europą, ale to się przerodziło w konkret. Tym konkretem są głębokie porozumienia stowarzyszeniowe i handlowe, o które toczy się ta wojna poniekąd, ukraińska. Znaczy i pierwsza i druga jest o tym właśnie. No i trzecia rzecz, nowy konsensus w zakresie ochrony granic. Mało osób w Polsce nie zauważyło, i to jest ciekawe dlaczego, że od 15 roku zmieniło się bardzo dużo pod tym względem. Kiedy wybuchł kryzys na granicy białoruskiej, naszej granicy z Białorusią, Unia Europejska nie powtarzała bardzo redukcjonistycznych, moralnych opowieści o tym, co złego się dzieje na tej granicy, ale powiedziała jednoznacznie, na najwyższym poziomie politycznym, że mamy do czynienia z instrumentalizacją migracji w celach destabilizacji Unii Europejskiej. I to jest zmiana powolna, może nie bardzo spektakularna, ale jednak zmiana myślenia, zmiana reguł. To, że my sobie w Polsce tego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy w stanie sobie tego opowiedzieć, dziwimy się na taki optymizm w zakresie pozycji i roli Polski przez ostatnie, podkreślam, przez ostatnie 20 lat, nie 10, wynika tylko i wyłącznie z amoku komunikacyjnego, który wisi nad tą sprawą i który powoduje, że nie jesteśmy w stanie odnotować rzeczy pozytywnych, że cały czas narzekamy, cały czas przeżywamy swoje zawody, bo oczywiście podstawy do tych zawodów są, ale te zawody biorą się głównie z idealistycznego postrzegania świata wokół nas, w szczególności Europy, która oczywiście żongluje tym językiem, więc ja się nie dziwię, że niektórzy jakby przykładają pewne wzorce, pewne paterny naszej naszego XIX-wiecznego doświadczenia do tego, ale to jest błąd po prostu. Znaczy nie powinniśmy oczekiwać zbyt wiele, wtedy też od frustracji będzie mniej i wtedy wszystko między nami będzie lepiej. Myślę, że to rodzi się z takiego też idealistycznego ściśle stawiania sprawy wszystko albo nic. To jest nad polską debatą, w szczególności w sprawach Unii Europejskiej, to wisi. Ale po autorze, który jest admiratorem realizmu, spodziewałbym się polemiki, jeśli nie opozycji wobec takiego myślenia, a nie powtarzania tego tonu.
Panie generał, bardzo proszę.
Z punktu widzenia interesu obronności Polski, oczywiście nasza obecność w tej przestrzeni liberalnej, europejskiej jest najbardziej pożądana i powinniśmy o to umacniać, o to zabiegać i w żadnym wypadku nie dyskredytować tej obecności, ale potrzeby budowania dodatkowej siły, której też taką sprawczość Unia Europejska posiada, ale w ujęciu transatlantyckim. Ja jestem przeciwny jakimkolwiek tutaj dyskredytacji obecności Stanów Zjednoczonych i podważania roli NATO. I od dłuższego czasu, czyli co jakiś czas w naszej przestrzeni, ale też europejskiej, pojawia się pomysł armii europejskiej. W mojej ocenie jest to temat często zastępczy. On pojawia się wtedy, kiedy Europa znajduje się, Unia Europejska, w najtrudniejszej sytuacji. Nie trudno znajduje sobie odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie w tą sytuacją, jaką mamy miejsce właśnie na wschodniej flance NATO i wschodniej flance Unii Europejskiej. I w mojej ocenie jest ten pomysł, który osłabia NATO i będzie osłabiać NATO i także obecność Stanów Zjednoczonych w Europie. W związku z tym trzeba przymrużeniem oka patrzeć na te pomysły, natomiast Unia Europejska ma ważną rolę do odegrania, jeżeli chodzi o zaplecze to logistyczne całe, jeżeli chodzi o amunicję i inne rzeczy związane z zabezpieczeniem tutaj armii państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Jak wiadomo, te wysiłki zostały podjęte, ale sama realizacja przebiega w sposób ociążały i mało efektywny, bowiem uzyskać konsensus w tej rodzinie europejskiej jest bardzo trudno. Niemniej jednak oczywiście o to trzeba zabiegać, bo jeżeli popatrzymy na samą produkcję amunicji, Europa dopiero w przyszłym roku wyprodukuje amunicji powyżej kaliber 152 na poziomie 280 tysięcy rocznie, kiedy Stany Zjednoczone mogą wyprodukować tej amunicji blisko milion rocznie, to Rosja w ciągu roku produkuje tej amunicji 150, z kolei 5 mm produkuje prawie 3,5 miliona sztuk. Także to jest wyzwanie dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przemysł obronny, o jego możliwość konwersji na potrzeby wojenne, bo wiem, ten przemysł nie jest w stanie zabezpieczyć dzisiaj potrzeb armii ukraińskiej. Ukraińska armia z tego powodu, że dzisiaj praktycznie przeszła przez zbrojenie w wyniku tej wojny, cierpi z powodu braku amunicji, rakiet, bo nie sztuka mieć wyrzutnie, nie sztuka mieć systemy artyleryjskie, ale jeżeli chcemy pokonać Rosję, czy taką obronę, jak Rosja dzisiaj się znajduje, to trzeba dziennie zużywać do 30-40 tysięcy pocisków, 152 właśnie 30-40 tysięcy na dobę. Takie są potrzeby. I to są wyzwania, którym stoi Europa, całe zaplecze logistyczne i także Stanów Zjednoczonych. Także no, to jest potrzebne wszystko, ale my musimy w tej całej rodzinie zachować, jako państwo średnie, robić wszystko i w tej przestrzeni, na wschodniej flance, być państwem moderatorem pływającym na przebieg zdarzeń, a nie tylko państwem biorcą. Jesteśmy na dobrej drodze. Czy z tego skorzystamy, z tej sytuacji, żeby stać się takim państwem? No, to czas pokaże. Wysiłki są podejmowane, ale w mojej ocenie one nie mogą satysfakcjonować.
Tak, okay, to jest bardzo dobry moment, żeby właśnie oddać głos autorowi książki, żeby zrobić taki kutas i właśnie planuję po tym odniesieniu się, mam nadzieję, że będziemy mieli czas na kilka, dwa, trzy pytania ze strony publiczności, ale bardzo proszę autora książki Bartłomieja Radzińskiego o odniesienie się tutaj do kilku postawionych testów.
Dziękuję panu bardzo za wnikliwą lekturę i wnikliwe uwagi, w tym krytyczne. Miałem nadzieję na krytyczną, dobrą dyskusję i też udoskonalenie tego, co tu jest podane dzięki uwagom krytycznym. To już się dzieje. Bardzo się z tego cieszę. Może po kolei. Wiele ciekawych uwag pana profesora Kuźniara, ale przeciwko części muszę stanowczo zaprotestować.
To liczyłem.
Po pierwsze, no, pan profesor raczy mylić drzewa z lasem, gdy mówi o tym, że realizm jest w jakiś sposób immanentnie niemoralny. To jest kompletne nieporozumienie. Czy Edward Carr bywa niemoralny? Oczywiście tak. Czy Mearsheimer bywa niemoralny? Oczywiście tak. Czy realizm jest immanentnie niemoralny? Oczywiście, że nie. Morgenthau, papież, prekursor nowożytnego realizmu politycznego, bodajże 3 z 6 swoich reguł swojego realizmu politycznego poświęca moralności.
Jedyny, Morgenthau jest jedyny.
Nie no, Radziejewski też jakąś uwagę moralności poświęca, Tukidydes jakąś uwagę moralności poświęcał, Machiavelli, no naprawdę nie sprowadzajmy do kilku błędów kilku realistów, po prostu kwestii realizmu moralności. Natomiast rzeczywistym problemem jest to, że jest pokusa niemoralności w realizmie, jest nadużywana, i że pojawiają się w związku z tym coraz częściej zresztą w naszych czasach tacy różni internetowi hochsztaplerzy, którzy realizm zrównują z cynizmem. To jest rzeczywiście problem i z tym trzeba walczyć, tylko że zadam kilka prostych pytań retorycznych. Kto był bardziej niemoralny podczas kryzysu ostatniego politycznego na Białorusi? Realiści, którzy mówili ostrożnie, nie zamykajmy sobie wszystkich drzwi, nie wypychajmy tych ludzi na zderzenie frontalne z krwawą władzą. Czy idealiści, którzy mówili im hurra, walczcie o wolność, idźcie obalać dyktatora. Jak to się skończyło? Przepraszam bardzo. Jaką odpowiedzialność za podjudzanie Białorusinów do walki z dyktaturą wzięli ludzie, którzy podjudzali do tego w Polsce? Idealiści, konstruktywiści. Kto tu był bardziej niemoralny? Mówi pan, że Kissinger był niemoralny wobec Chin. W pewnym sensie tak, w stosunku do Chin.
Proszę mi nie przypomnieć.
A co pan powiedział o
niemoralności? To trzeba głosić jak do cholery, no.
Dobrze, teraz jeżeli pan pozwoli, ja panu nie przerywałem.
No ale proszę nie kłamać,
to nie kłamię.
O Chinach nie mówiłem.
O Chinach nie było mowy, tak.
Dobrze, może coś źle zrozumiałem. W każdym razie mówi pan, że niemoralny był Kissinger. W pewnym sensie oczywiście tak. Z drugiej strony, to Kissinger, przepraszam bardzo, przyczynił się zasadniczo do upadku Sowietów, wyciągając Chiny z bloku komunistycznego. Przecież to był manewr absolutnie realistyczny, który był jednym z głównych ciosów w Imperium Sowieckie. Jak można w tym kontekście mówić, że to idealiści i konstruktywiści doprowadzili wyłącznie do upadku Związku Sowieckiego? Inną rzeczą jest to, że realiści nie przewidzieli upadku systemu komunistycznego, ale to i że to była słabość teorii realistycznej, ale to zupełnie inna już historia. Można by mnożyć. Realizm nie jest z gruntu niemoralny. Realizm jest ostrożny moralnie i ostrożny wobec moralnego radykalizmu i moralnego maksymalizmu, który bywa skrajnie niebezpieczny swoją drogą. Przecież to moralni maksymaliści
wzywali do powstania warszawskiego i utopili Warszawę we krwi. Typowy moralny maksymalista okolicki zachwalał gruzy w Warszawie, zachwalał krew płynącą po ulicach, mówiąc, że to wstrząśnie sumieniem świata. Idealistyczne myślenie typowe i konstruktywistyczne. Czy to jest moralne? Nie, to jest skrajnie niemoralne. Realizm jest dużo bardziej moralny od tego, panie profesorze.
Więc... Krytykuję wybuch powstania okolickiego świrus, a nie moralista.
Oczywiście, że był moralista, typowy idealista, ale przykłady można by mnożyć. Maksymalizm moralny i idealizm w polityce bardzo często prowadzi do tego typu skutków. Realizm jest szkołą moralnej powściągliwości w polityce i szkołą zobaczenia, gdzie są właściwe proporcje, ale to jest także Max Weber w pewnym sensie, którego przywołuję jasno w pewnym momencie, prawda? Czyli rozróżnienie etyki odpowiedzialności od etyki przekonań. Jeżeli widzimy to rozróżnienie, to widzimy, gdzie jest realne miejsce na moralność w polityce i nie żądamy od polityki, tak jak pan minister mówił, więcej niż jest ona w stanie w sensie moralnym nam dać. Więc nie ma absolutnie sprzeczności między realizmem a moralnością w polityce. Wręcz przeciwnie, jest to zdrowe małżeństwo. Nie. Natomiast należy nie mylić realizmu z cynizmem. To są dwa różne porządki. Jeżeli chodzi o jeden element polemiczny. Drugi element polemiczny. Pan profesor tutaj dał mi swoją książkę. Bardzo dziękuję. Przyznam, że nie czytałem, natomiast rozumiem, że mówimy tu trochę o dwóch innych rzeczach. Prawda? Czyli o tym, czy tworzymy zarys polskiej teorii stosunków międzynarodowych, a czy analizujemy stosunki międzynarodowe. Ja bardzo doceniam wielu polskich badaczy, w tym pana profesora, za wkład analizy stosunków międzynarodowych, natomiast ubolewam nad tym, że o ile mi wiadomo, nie powstała żadna teoria stosunków międzynarodowych z Polski. I jak z tego, co widzę w tej książce, tej chyba jej nie ma, aczkolwiek z przyjemnością przeczytam.
Odsyłałem pana dyrektora do porządek międzynarodowy, perspektywa ontologiczna. Dwa lata wcześniej go tam.
Okej, z przyjemnością się. Tam jest teoria, polska teoria stosunków międzynarodowych?
Tam jest teoria stosunków międzynarodowych.
Okej. Z przyjemnością się zapoznam w takim razie, muszę nadrobić te zaległości. Natomiast ja też, bo pan profesor mówił, że u mnie daleko do teorii. Oczywiście tak, a za każdym razem i w tej dyskusji też to zrobiłem, zastrzegam, że to jest zaledwie zarys, prawda? To jest sformułowanie pewnych założeń wyjściowych. Dopiero na tym można rzeźbić teorię w przyszłości. To jasno określam, że to jest ewentualne zadanie na przyszłość. Teorię realistyczną. Przechodząc do pana ministra Szymańskiego, uważam, że trafił on w punkt w pierwszej części swojej pierwszej wypowiedzi, mówiąc o tym, że właśnie, ja też tak to postrzegam, tak? To znaczy przez wiele lat upodlenia, brak narodowej niewoli, braku podmiotowości, my potrzebowaliśmy tych paradygmatów romantycznych, idealistycznych po to, żeby mobilizować się jakoś w sytuacji beznadziejnej czy prawie beznadziejnej. Tak? Natomiast 35. rok wolności to jest to sedno. To jest już najwyższa pora, żebyśmy my się wyzwolili z tych okowów myślenia idealistyczno-konstruktywistycznego i zaczęli mówić realizmem. Problem z tym realizmem globalnym polega na tym, że on pomija państwa średnie. W tym sensie rzeczywiście pan profesor ma rację, że nie możemy słuchać Mearsheimera. W tym sensie mnie też wkurza Mearsheimer, ale Walz tak samo i inni. No tylko właśnie dlatego my potrzebujemy polskiego realizmu politycznego. Stwórzmy go wreszcie. Zaczynam tutaj pewną dyskusję. Co do uwag dotyczących Unii Europejskiej pana ministra, nie wiem, czy OPAL jest dobrym przykładem, bo jak to tak rozumiem, jest wykorzystanie reguły europejskiej do tego, żeby zrealizować swój interes wbrew interesowi innych graczy, ale te inne przykłady przyjmuję do wiadomości. To jest cenna krytyka, natomiast jak rozumiem, to w pewnym sensie wzmacnia moją tezę, czyli że Polska może być moderatorem, tak? Ja twierdzę, że moderatorem systemu europejskiego możemy być na wyciągnięcie ręki, prawda? W ciągu paru miesięcy. Pan mu wskazał kilka przykładów, gdy bywaliśmy, jak rozumiem, nie jest tezą, że jesteśmy nim w sposób permanentny, ale to jest asumptem do tego, że możemy się nim stać w sposób permanentny. To tutaj, jak rozumiem, myślimy bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Moderatorem systemu światowego to już zupełnie inna para kaloszy, to jest zupełnie inna liga, prawda? Tutaj też to analizuję w książce, wskazuje, że i kilka dekad intensywnej pracy narodowej może potencjalnie nas doprowadzić i prawda do zaszczęścia w historii, może nas doprowadzić do statusu moderatora systemu światowego, ale to długa droga. Bardzo cenne uwagi, bardzo dziękuję. No i pan generał również bardzo cenne przeniesienie na dziedzinę sztuki wojennej. Bardzo mi miło, że tak wiele pan widzi tutaj punktów wspólnych i praktycznych
wniosków mogących być zastosowane w budowaniu strategii obronnej państwa i polityce bezpieczeństwa i sztuce wojennej. Myślę, że takim punktem wspólnym, który mamy, który warto wyartykułować bardzo wyraźnie, jest to, że porzućmy też złudzenia dotyczące tego, że istnieje jakakolwiek potęga w życiu narodów bez potęgi wojskowej. Prawda? Bardzo dużo w ostatnim czasie się mówiło właśnie o sile prawa międzynarodowego, o sile gospodarczej. Liczni mędrkowie dowodzili w ostatnich latach, jaka to Rosja jest nic nieznacząca na arenie międzynarodowej, bo ma gospodarkę tam średniej wielkości, prawda? A że w ogóle Krym to jakieś szaleństwo walczyć o Krym, bo przecież Krym to gospodarczo w ogóle jakiś margines. No nie, nie. Gospodarka oczywiście ma znaczenie, ale potężny system bankowy nie zatrzyma dywizji pancernej. Ostatecznym sprawdzaniem każdej potęgi jest zawsze potęga wojskowa. I jak pokazuje nam dobitnie w ogóle historia Rosji, prawda, i historia rosyjskich agresji, ale także agresja rosyjska na Ukrainie, słaby gospodarczo względnie kraj, prawda, może potężnie namieszać, może znacznie potężniejszy gospodarczo organizm, bo jeżeli porównamy Unię Europejską gospodarczo z Rosją, to ona powinna zmiażdżyć Rosję, prawda. Gdyby doszło do konwencjonalnego starcia tymczasem krajów europejskich z Rosją, to relacja byłaby dokładnie odwrotna. Tak jak kilkadziesiąt tysięcy barbarzyńców u schyłku Cesarstwa Rzymskiego zniszczyło wielomilionowe imperium, tak mikragospodarcze, gospodarczo względnie Rosja zmasakrowałaby militarnie Europę. Tak więc nie ma potęgi bez potęgi wojskowej. Tutaj ściskamy sobie z panem generałem. Bardzo dziękuję bardzo.
Ja dziękuję bardzo. Dyskusja się rozgrzała, tak jak obiecałem. Dwa pytania zostały do większości. Nie będę komentował, tylko dwa pytania ewentualnie. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Dzień dobry, Mariusz Slebak. Bardzo dziękuję za tą dyskusję i wniosła wiele wątków, które do tej pory nie udało mi się odkryć w tego typu dyskusjach. A mam dwa pytania do panów. Po pierwsze, jak możemy wzmocnić swoją pozycję międzynarodową tego negocjatora, czy tego moderatora, jak tu powiedział pan Radziejewski? To jest pytanie kluczowe. W jaki sposób, no bo chyba nie w sposób taki, jak to robił mimo wszystko poprzedni rząd, aczkolwiek też jego pewne pomysły mi się wydają, że nie były najgorsze, tak? W sensie na przykład uzbrojenia Polski. A druga rzecz, czy panom się nie wydaje, czy może, albo czy jak panowie by się odnieśli do tego, że Zachód, w tym Ameryka, chce jednak zachować Rosję w kontekście rozgrywki z Chinami. I na Rosji tak naprawdę im bardziej zależy niż na Ukrainie. Na Ukrainie im zależy o tyle, żeby Rosja nie poczuła się nagle zbyt pewnie. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś pytanie, bo ewentualnie zbiorę pytania z sali i będziemy przy okazji też do dyskusji. Jeżeli nie ma, to oczywiście wracamy do naszych prelegentów. Więc no, proszę o odniesienie się do pytania, ale też uwagi końcowe dla każdego z panów. Bardzo proszę, bo też będziemy zmierzać do końca naszej debaty. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Jedna uwaga, tylko tak poboczna. Kissingera do Pekinu pchnął Nixon. Kissinger był początkowo niechętny, nie wierzył, że tak powiem, że to jest coś, co się da przeprowadzić.
Ale Nixon,
to była idea Nixona. Kissinger wykonał bardzo dobrze, ale był wykonawcą akurat, nie, o tym warto pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o pańskie pytanie, tak, ja się zgadzam z tą władzą podobnie, że był pan minister, pan dyrektor, że Polska może i odgrywała wielokrotnie rolę moderatora, ważnego moderatora na scenie europejskiej. Myślę, że takim rozgrywającym w swojej lidze możemy być. Myślę, że już okrzepliśmy, że już nie mamy tych zachowań, jakie mieliśmy w przeszłości. To jest ważne, to umiejętność gry w głowie i inicjatywa. Zawsze w strategii to pan generał doskonale wie, liczy się inicjatywa, prawda?
Zaskoczenie.
Czasem lepiej czasem nie zaskakiwać, bo stawiamy partnerów w trudnej sytuacji. Dobre zaskoczenie, kiedy starannie go przygotujemy, prawda? Partnerów, którzy udadzą zaskoczonych, ale wejdą, że tak powiem, w tę grę. To są dwie rzeczy, niezależnie rzeczywiście od własnego potencjału, to nasze rzeczywiście trzeba mieć zarówno zdrową gospodarkę i dobry potencjał wojskowy, a także być nowoczesnym w sensie technologicznym, nowoczesnym w sensie społecznym, nowocześnie myśleć, Pan udział w dyskusji, prawda? Być obecnym w dyskusji, proponować jakieś ciekawe rozwiązania. Nie myśleć księżycowo, prawda? Takie rzeczy, to przykładowo taka rzecz, jak tutaj może, no kompletny kosmos. Nic z tego nie wyszło, bo nie mogło wyjść, bo to nie miało, tak powiem, dobrej podstawy. Ale granie w Europie Środkowej, granie w trójkącie weimarskim, granie oczywiście przed Amerykę, mamy zawsze tutaj, jeżeli chodzi o bliskość z nami różnymi, jako takie mocno oparcie i Amerykanie to doceniają. Także tutaj jest dużo atutów, ale trzeba być, tak powiem, otwartym, niezakompleksionym, nie tupać, zgadza się, nie tupać nogą, prawda, natomiast rozmawiać. I to jest inicjatywa, potencjał, gra zespołowa. Takie trzy rzeczy, tak powiem, jakie bym wymienił. Ale ta druga rzecz, no to jest dylemat, nie tylko dla Ameryki, dla całego Zachodu. Bo my byśmy woleli oczywiście, trzeba powiedzieć bardzo otwarcie, żeby Rosja grała z nami, prawda? Z tysięcy powodów, ale to Rosjanie wybierają. To Rosjanie wybierają, prawda? Jeżeli Putin uważa, że on jest spadkobiercą Piotra Wielkiego i przeznaczeniem Rosji, jak mówił to w czerwcu 2022, jest podbój i ona właśnie tymi to robi, no to my tego nie możemy traktować, prawda? Dlatego, że to jest sprawa, no cały szereg rzeczy, dlatego, że jesteśmy, że tak powiem, porządkiem liberalnym, prawda? Także to nie ma tak, że my byśmy sprzedali Ukrainę chętnie za to, gdyby nie. Rosja taka jest taki nie do przejścia, to znaczy nic za to nie poradzimy. Oni wybrali. Natomiast jeżeli Rosja się zmieni, to bardzo proszę. Ale bandycki sołdatenski, no z nimi się nie da układać, z nimi się nie da tak jak nic grać. Muszą wydobrzeć, prawda? Muszą wrócić do rozumu. Także ten rzeźnik z Leningradu musi, tak powiem, zejść z tego świata. Oni się muszą zmienić, że tak powiem, nic nie jest statyczne, o tym mówi pan dyrektor, prawda? I mamy dynamikę. Ja nie wierzę, notabene, w ten 2 plus 2, bo to nie jest dla mnie system na czym innym polega, ale pan dyrektor, pisząc o tym 2 plus 2, mówił tak, że to niekoniecznie, że tak powiem, to musi być trwałe, prawda? To rozwiązanie 2 plus 2. Także to Rosja jest tak doproszona przez pana dyrektora do tego czworokąta. Ja Rosji jako bieguna nie widzę. Oni może przejdą przez jakiś katarzis, muszą, tak powiem, muszą ich Ukraińcy przyciągać jeszcze bardziej z naszą pomocą i wtedy może, ale to nie jest sprawa, że tak powiem, dzisiaj prosta. Natomiast założenie wyjściowe, ma pan rację, wolelibyśmy, no ale do tanga trzeba czasem dwojga, trojga albo jeszcze więcej. Rosja, że tak powiem, w tej chwili nie chce tak grać.
Ale tylko jedno zdanie do tego, czy właśnie Amerykanie, nie dając rakiet dalekiego zasięgu, nie grają na to, żeby Rosja sama przyjrzała i ewentualnie obaliła już tego Putina, tak?
Nie. I idziemy w tą stronę, że pewnie, bo myślę, że ten apel Sikorskiego był bardzo słuszny. Ja uważam, że tak powinno być, że Ukraińcy powinni mieć możliwość rażenia Rosji na ich terytorium. Rosja musi zacząć odczuwać, tak powiem, grozę tej wojny. Musi poczuć krew na swoim terytorium, prawda? Nie tylko wykraść Ukraińców i własnych żołnierzy. Ja się z tym z pewnością zgadzam. Natomiast jest cały szereg względów, powiedziałbym, strategicznych. Generał je też dobrze rozumie, dla których ja rozumiem tę powściągliwość, prawda? Dlatego, że my też z Ukraińcami, no Ukraińcy, sobie szczerze, no, tak nie do końca, tak powiem, sobie wierzymy, obie strony sobie wierzymy, badamy. Idziemy powoli w tą stronę. Nie możemy pozwolić Ukrainie przegrać. Koniec kropka.
Panie ministrze.
Tu się mnożą wątki, niestety.
Taka książka.
Tak, w tym sensie książka pełni swoją rolę, bo faktycznie inspiruje do ścieżek. Ja powiem o trzech rzeczach. Jak system międzynarodowy się obróża, wszystko zaczyna jakoś zmieniać swoją rolę, zmieniać swoją funkcję, skalę. Można powiedzieć, że wszyscy gracze, ci co chcą oczywiście, ci co mają siłę do tego, trochę testują swoje możliwości. Dzisiaj na przykład Chiny pewnie będą dłuższą chwilę testowały możliwości wypchnięcia Ameryki z Pacyfiku. Zachód będzie testował swoje możliwości ograniczenia zależności strategicznych od Chin. Będzie szukał alternatyw. Afryka tutaj jest bardzo ciekawym wątkiem, słabo reprezentowanym w książce. Więc będziemy mieli do czynienia, zanim, i to jest trafne w teoriach, które tutaj są opisane, zanim świat będzie dążył znowu do równowagi, do nowej równowagi, będziemy mieli testowanie swoich przewag, często niesymetrycznych przewag, najróżniejszych przewag. Każdy ma coś tam swojego na myśli, prawda? Co chciałbym przy tej okazji przetestować, co to może dać, jaką korektę do systemu międzynarodowego może to przynieść. Jeżeli Polska przy tym obiegu, przy tym rondzie, kiedy się będzie ono zamykało, już dążyło w kierunku równowagi, jeżeli chce wylądować na poziomie wyżej, piętro, dwa, wyżej, to musi uświadomić sobie, że nasz los nie zależy tylko od nas. Nasz los zależy również od tego, czy te siły przemożne, które będą miały wpływ na ten świat, tutaj nie będzie wielkich zaskoczeń, bo to nie będzie przebudowa z góry na dół, prawda? To będzie korekta. Istotna zmiana architektury, może typu zależności. Jeżeli Polska chce w tej nowej równowadze znaleźć lepsze miejsce, musi pokazać tym przemożnym graczom, że jest czynnikiem korzystnym dla całego systemu. Że krótko mówiąc, jest w stanie oferować, dawać rozwój, stabilność, bezpieczeństwo oczywiście, które będzie odgrywało faktycznie kolosalną rolę, ponieważ nagle się okazało, że bezpieczeństwo wcale nie jest zagwarantowane. Więc w tych wszystkich dziedzinach musimy znaleźć taką swoją rolę, by pokazać tym przemożnym siłom, że Polska jest warta inwestycji, że na Polsce można coś zbudować. I myślę, że to jest logika, ona nie jest specyficzna, ona zawsze działa w ten sam sposób. Do tego, żeby dawać, ja nie mam na myśli dawania pieniędzy komuś, ale do tego, żeby dawać te zagregowane wartości, takie jak bezpieczeństwo, trzeba mieć pieniądze. W tym sensie rozwój gospodarczy Polski, który jest w tak dużym stopniu zależny od wspólnego rynku Unii Europejskiej, ma kolosalne znaczenie. My musimy iść tą drogą dalej, prawda? Musimy kumulować skarb po to, żeby go roztropnie, może nadmiarowo, jak się porówna historycznie, dzisiaj nie nadmiarowo, tylko nadzwyczajnie wysoko, lokować w obszarach bezpieczeństwa. Ta rola kogoś, kto daje, jest według mnie tutaj kluczowa. Tylko żeby dawać, trzeba mieć. W tym sensie zwracam uwagę na to, że nie ma wyboru gospodarka bądź bezpieczeństwo, jest jedno i drugie. Nie ma państwa, które bez zasobów trwałych jest w stanie odgrywać istotną rolę gospodarczą. Co do Rosji, to ja też mam wątpliwości, czy można ją aż tak lokować w systemie 2 plus 2. My się przyzwyczailiśmy do tego, że Rosja odgrywa kolosalną rolę, ale dzisiaj na naszych oczach Rosja przestała odgrywać rolę podmiotu, który eksportuje cokolwiek więcej, jak tylko i wyłącznie destrukcję i destabilizację. To nie jest bardzo atrakcyjna rola międzynarodowa. To jest raczej rozpaczliwa rola podmiotu, który nie jest w stanie już zawierać niczego więcej, jak tylko psucie, destabilizacja, czasami dramatyczna, taka jak już w postaci po prostu wojny. Rosja nie bierze udziału, już tutaj nie ma wątpliwości, w wyścigu technologicznym, w przeciwieństwie do Stanów, Chin, Indii, Europy. Rosja przeżywa załamanie demograficzne, które całą swoją skalę pokaże nam po wojnie. Z tego punktu widzenia myślę, że może okazać się czynnikiem bardzo istotnym, bo wciąż posiadającym broń nuklearną, w pewnym sensie istotnym przez swoją nieobliczalność, ale całkowicie niekoniecznym dla ładu międzynarodowego, tej nowej równowagi. To nie oznacza, że ktokolwiek pomyśli sobie o świecie bez Rosji. To jest niemożliwe. Zresztą, dlaczego miałoby tak być? Rosjanie mają prawo żyć we własnym kraju oczywiście. Ale to miejsce może być zupełnie inne. Ono nie będzie satysfakcjonujące dla Rosji. Rosja na naszych oczach obsuwa się w tej architekturze. To, co warto... Tak, i to nie jest zła okoliczność, tak, powinniśmy być zadowoleni. Jest wiele czynników, z których powinniśmy być zadowoleni w tej ewolucji, wiele szans, których wykorzystanie będzie zależało od nas. To, czego mi brakuje z punktu widzenia czysto teoretycznego w tych rozważaniach, ale Bartłomiej Radziejewski słusznie zwrócił uwagę na to, że to początek drogi, to moja obserwacja związana z tym, że kolejne teorie, kolejne szkoły myślenia o stosunkach międzynarodowych, one zwykle korzystały oczywiście ze sposobu odczytania zagregowanej wiedzy historycznej. To jest podstawa. Na to, co się stało z nami przez poprzednie pokolenia, my wiemy o tym coraz więcej. Bo nam to pokazuje coś o naturze ludzkiej, mówi nam o immanencjach, w których żyjemy, lubimy czy nie lubimy, to jednak tkwimy w pewnej stałości natury ludzkiej i mówi nam też o pewnej stałości stosunków. Ale o historii wiem coś więcej i zwykle w poszczególnych odsłonach dokładaliśmy coś więcej. W wieku XX nieprzypadkowo tak kluczową, ważną rolę w polskiej delegacji na konferencję wersalską odgrywał Eugeniusz Rohmer, którego konfederacja przypomniała słusznie, ponieważ jest to osoba całkowicie zapomniana, całkowicie nietrafnie, ponieważ przypuszczalnie zajmujemy się jakimiś innymi rzeczami. Eugeniusz Rohmer, który był wybitnym geografem. I w ogóle cały wiek XX był pod kolosalnym wpływem odkryć geograficznych, nie w sensie dalekich lądów, tylko nauki o geografii, o tym, że wiedzieliśmy więcej na ten temat. Etnografii, prawda? Przecież na konferencji wersalskiej kolosalne znaczenie miało to, w jaki sposób opisać etnos najbardziej zawiły, do tej pory trudny do opisania rubieży, w polskim wypadku miał kolosalne znaczenie. Dlatego kompozycja tego Komitetu Narodowego Polskiego z Dmowskim, Paderewskim, Romerem, Zamoyskim była tak przemyślana, tak doskonale opowiadająca na wyzwania tamtego czasu. Dzisiaj to wydaje mi się, że wymaga przyłożenia doświadczeń innych nauk, innych źródeł wiedzy. Mam tu na myśli w szczególności wszystkie nową odsłonę nauk psychologicznych, neuronauk, nauk o danych, nauk o algorytmach, o tym, w jaki sposób algorytmy oddziałują na zbiorowości ludzkie, bo co prawda prawdą jest, że państwa zachowują kolosalną, kluczową rolę dla przyszłości relacji międzynarodowych, ale te państwa są przecież zależne od tego, co się dzieje z ludźmi. Niemiecki Zeitenwende nie wydarzyłoby się, gdyby nie nastąpiły obiektywne zmiany w myśleniu milionów Niemców, i to dotyczy wszystkich nas. Zwykle myślimy o tym, kiedy są problemy. No ale to jest też po prostu fragment rzeczywistości i myślę, że nowe odsłony realizmu powinny w większym stopniu brać pod uwagę te nowe źródła wiedzy o świecie, które mamy. Teorie same w sobie według mnie nie są źródłem tej wiedzy, ale skutecznie agregują różne streamy tego, co o nas samych wiemy, i te rzeczy, na które zwróciłem uwagę, myślę, że są bardzo użyteczne, aby lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.
To pani Nel, bardzo proszę o finalne uwagi.
Cóż, ja zostanę przy swojej ocenie książki pana Radziejewskiego. Oceniam ją bardzo wysoko z punktu widzenia też myślenia wojskowego i uruchomienia pewnych procesów myślowych w tej przestrzeni naszej, w tej debacie też publicznej, która jest wyjątkowo uboga, a zagospodarowana w głównej mierze przez blogerów, różnego rodzaju domorosłych strategów, wyrosłych gdzieś tam w jakichś swoich warsztacikach, którzy zdominowali przestrzeń publiczną i są przywoływani jako eksperci w kreowaniu naszej rzeczywistości, naszej strategii i tak dalej, która jest daleko odbiega od tego, jaka jest rzeczywistość, jakie są potrzeby, i często jest sklecona na podstawie rosyjskiej i ukraińskiej dezinformacji, która w naszej przestrzeni, bo trwa wojna informacyjna, i tutaj pan Radziejewski też podkreśla znaczenie tej wojny jako jedno z kluczowych narzędzi oddziaływania na ludzkie umysły, żeby nimi zarządzać, właśnie w postrzeganiu tej wojny i Rosji także, jako nieudacznika, nic nie potrafiącej armii i tak dalej, rozpijaczonej, skorumpowanej, i u nas to zdominowało to myślenie tej przestrzeni, ale także podejmowano wielu decyzji, nie u nas oczywiście, ale w innych miejscach. Tak nie jest. My musimy realnie to wszystko oceniać przez pryzmat właśnie trzeźwego myślenia, przez swoją siłę intelektu, właśnie obnażać to wszystko i pokazywać rzeczywisty obraz, bo tego brakuje w tej przestrzeni i tak dalej. To jest kluczowe zadanie, bo dzisiaj polem bitwy stał się ludzki umysł, ludzkie umysły, a my podlegamy tej destrukcji. Nie ma oddziaływania ogniowego, jakiegoś tam innego, ale jest to, co w naszej przestrzeni się dzieje, to jest po prostu przerażające. I nie mamy ośrodka silnego, który by kreował właśnie postrzeganie tej rzeczywistości i z drugiej strony ocenę tego wszystkiego na potrzeb właśnie budowania świadomości społecznej, bardzo istotnej, i postaw społecznych. Pan minister dotknął bardzo poważnego problemu, jakim była postawa Polski na początku tej wojny, bo trzeba też to tak widzieć i podkreślać i na tym też wygrywać, żeby nie pomóc Polski właśnie w lipcu 2022, to Ukraina już by tą wojnę nie prowadziła, przegrała, bo Zachód się dalej gramolił swoich decyzyjności. Myśmy podjęli decyzję właśnie z pobudek serca, z pobudek zrozumienia znaczenia tej pomocy. I przekazaliśmy to, co mieliśmy przekazać, co pozwoliło zapewnić ciągłość działań, bo ukraińska armia przesiadła się na tą technikę od razu z marszu. Nie musiała się szkolić, przygotowywać, bo to była technika postradziecka, czy też tamtych technologii tamtego czasu. Ale jednocześnie ta wschodnia flanka i my się osłabiliśmy. I to jeden z celów także było Rosji, która nie porażała te szlaki komunikacyjne, obezwładniając to, nie pozwalając ukraińskiej armii, żeby ta technika trafiła do ukraińskiej armii. I na tym powinniśmy też wygrywać i to podkreślać, żeby właśnie budować tą pozycję moderatora, kreatora w tej przestrzeni, tak? Z drugiej strony, jak mamy pieniądze, pan minister, tak, to jest istotny argument, mamy.
bo nasza gospodarka, nasza przedsiębiorczość, nasze myślenie, nasza inicjatywność, nasz intelekt jest naprawdę ponad przeciętną europejską daleko. Ale my musimy na tym wygrywać, że kupujemy uzbrojenie, to trzeba transferować technologie. Tutaj, do nas, najnowsze technologie, a nie trzeciej czy czwartej kategorii. Nie być tylko biorcami. A kupujemy naprawdę z górnej półki uzbrojenie. A co z tego zostaje w naszym przemyśle? Gdzie nasz jest przemysł obronny, którego jak nie ma państwo takim jak Polska, średni wielkości, porównajmy do Szwecji, do Finlandii, czym tam jest przemysł? To państwo jest państwem karłem. To państwo nie ma siły negocjacyjnej właśnie przy stole. Bo to jest argument bardzo ważny. Pieniądze i technologie, i przemysł, i nowoczesne, i tak dalej. I kolejna rzecz, technika, którą kupujemy, musi być brać pod uwagę właśnie znowu geografię. Dostępność terenu. Ukraina pokazuje, jak ważną jest dostępność terenu. Cóż z tego, że te wypasione czołgi, leopardy, jak one nie mogą zjechać z dróg, bo natychmiast grzęzną, tak? To nie tylko kwestia pogody, to nie tylko warunków atmosferycznych i tak dalej, czy pory roku. To kwestia technologii właśnie, tego sprzętu ciężkiego, który jest z reguły na pokaz, na przyczepy niskopodwoziowe, na defilady i pokazuchy, tak? A nie do działań w polu walki. Uwzględniać trzeba też średnią, przygotowanie przednie społeczeństwa, jeżeli chodzi o technologię, że chodzi o technikę, żeby to można było szybko opanować na polu walki, a nie skomplikowane technologie, której żołnierz nie jest w stanie opanować w krótkim czasie, kiedy armia ponosi duże straty. A przygotowanie rezerw, jak istotną rolę odgrywa? A gdzie my mamy rezerwy? A gdzie my mamy te rezerwy? Mamy armię póki co jednorazowego użytku. Armię trzeba mieć rezerw co najmniej milion, ale takie, które gotowe są natychmiast, co? Trafić do szyku, a nie będziemy 3 miesiące, 4 przygotowywać. Wyszkolone, na gwizdek gotowe. To jest całe odstraszanie właśnie. I to jest kwestia odstraszania, chciałbym tu, panie ministrze, jeszcze żołnierz, panie profesorze. No ona nie sprawdziła się, no nie sprawdziła się. Kwestia postraszania musi być wzbogacona o powstrzymywanie, czyli ta świadomość, o której pan Sikorski nawołuje dzisiaj dopiero po takim czasie i to się budzi, że oddziaływanie na terytorium Rosji właśnie jest elementem bardzo ważnym. Bez tego nie wygrywa się wojny. Armia ukraińska pozbawiona tych zdolności oddziaływania w strefę strategiczną, ale także obrony średniego zasięgu przeciwrakietowej, szczelnej, takie kopuły, zbudowania strefy antydostępowej, odcinającej napływ świeżych sił z terytorium Rosji, ludzi, sprzętu, amunicji, jest bezkarna, nie wygrywa się wojny. To jest kolejny przykład porażki myślenia strategicznego takiego, że wygrywa się na działaniach lądowych, tak, tutaj gdzieś tam taktyką. Nie, tak się wojnie nie wygrywa z Rosją, która ma zasoby, przestrzeń, ma technologie, które naprawdę, te proste, zwyczajne, wystarczą, żeby dalej kontynuować tą wojnę, która staje się konfliktem przewlekłym. Dziękuję.
Tak, to bardzo proszę autora książki o też finalną uwagę posłuchania naszej dyskusji.
Dziękuję bardzo. Bardzo dużo, bardzo ciekawych wątków. Postaram się bardzo krótko odnieść do najważniejszych. Może tym razem bardziej od szczegółu do ogółu, czyli Ukraina, tak, polskie moderatorstwo, a potem te kwestie bardziej systemowe. Niestety obawiam się, że coraz bardziej prawdopodobny scenariusz to jest po pierwsze niestety nie tylko porażka Ukrainy w wojnie z Rosją, ale obawiam się, że Zachód jako taki lunatykuje coraz bardziej w stronę porażki w tej wojnie, mimo całej ogromu swoich przewag. Wynika to z tego, że nie zostało zdefiniowane zwycięstwo, zostało zdefiniowane nie tylko zwycięstwo, ale stan docelowy w tej wojnie. I Zachód pokazał w sposób spektakularny, jak w chwili zagrożenia jest w stanie się zmobilizować, działać razem i działać bardzo skutecznie, spektakularnie, ale to wszystko są w zasadzie działania doraźne. Koncepcja amerykańska, żeby nie pozwolić Rosji wygrać, ale jednocześnie nie pozwolić jej przegrać, ma swoje granice. I jest pytanie, czy zmiana parametrów tego konfliktu, postępująca w wyniku tej dojeraźności i nazwijmy rzeczy po imieniu, dojutrkizmu w tej wojnie, nie zmieniły się na tyle, że już uniemożliwiają być może osiągnięcie w stanie, w której Rosja to nie wygra, albo za chwilę dojdziemy do tego momentu, tak? Przecież Ukraińcy tracą bezpowrotnie ludzi, a Rosjanie mają wielokrotnie większy zasób ludzki. W związku z czym, nawet żeby dostała doświadczenie, jeżeli dojdziemy do punktu, w którym Ukraińcy będą wykrwawieni na tyle, że nie będą zdolni już kadrowo wygrać tej wojny, to albo chociażby utrzymać dotychczasowej linii rozgraniczenia, to żadna ilość sprzętu tego nie zmieni. Długo można by mówić. Pokrótce tylko mówię. Ale to jest wciąż moim zdaniem sytuacja odwracalna, tylko to się samo nie stanie. To wymaga mobilizacji, to wymaga przełomu w myśleniu o tej wojnie na całym Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o polską moderację, tak jak mówiliśmy, Polska bywa już moderatorem systemu europejskiego, jest na wyciągnięcie jej ręką bycie permanentnym moderatorem regionalnym, czyli europejskim, natomiast moderatorstwo systemu światowego to jest intensywna praca narodowa, opisuje to dosyć szeroko w książce, czy szeroko, na tyle na ile o Polsce można mówić, że tam jest znacząca ilość stron, to pisze o tym. Ale to jest intensywna praca narodowa przez kilka dekad. Budowa potęgi materialnej w każdym z 10 punktów, które wymieniam, no to będę tutaj też staram się troszkę innowacje wnieść w stosunku do realizmu politycznego i uwzględnić także takie czynniki jak potęga ideologiczna, narracyjna, informacyjna, prawda, konstruktywistyczna wręcz i tak dalej, instytucjonalna. Więc budowanie swojej potęgi w każdym z 10 aspektów, ale też bardzo zręczna polityka międzynarodowa. Siła polskiej dyplomacji musi się znowu pojawić na arenie międzynarodowej, prawda? Ale też bycie właśnie dostawcą, eksporterem bezpieczeństwa i dobrobytu w skali regionalnej przynajmniej. Długo by mówić. Polska ma szansę, tylko musi przetrwać najgorszy okres Rosji niebezpiecznej. No i właśnie, obficie tutaj dosyć kwestionowany był status Rosji jako mocarstwa. Moim zdaniem najtrafniejsza definicja mocarstwowości jest taka, która mówi, że mocarstwem jest takie państwo, które ma zdolność przetrwania pełnoskalowej wojny konwencjonalnej z największym mocarstwem w systemie. Nie jakieś tam parametry na papierze, tylko praktyczna zdolność. Prawda? No więc teraz, najpotężniejsze mocarstwo w systemie to Stany Zjednoczone. Rosja, rozważamy, czy jest mocarstwem, czy nie. Czy Rosja jest w stanie przetrwać pełnoskalową wojnę konwencjonalną ze Stanami Zjednoczonymi? Absolutnie tak. Co więcej, siły amerykańskie zostały tak bardzo przekształcone w ekspedycyjne i są tak mizerne, jeśli chodzi o wojska lądowe, że oczywiście Rosja przegrałaby każdą wojnę na morzu ze Stanami, ale wojnę na lądzie? Obronną, hipotetyczną ze Stanami? Nie tylko, że jest w stanie przetrwać, ale jest w stanie być może wygrać taką wojnę. Rosja absolutnie, mimo że nam się to może bardzo nie podobać, pozostaje mocarstwem, natomiast jest mocarstwem słabnącym, czyli szczególnie niebezpiecznym. Declining powers są szczególnie niebezpieczne dlatego, że tracą inne atrybuty potęgi niż wojskowe, szybciej niż ten wojskowy. W związku z czym głównym argumentem ich przeważnie jest siła. Rosji to dotyczy, jest przemoc. Rosji dotyczy to w stopniu szczególnym, gdy spojrzymy, jak marna jest gospodarczo, jak słaba jest technologicznie. Nawiasem mówiąc, nie aż tak słaba, jak czasami jesteśmy skłonni sądzić, bo na przykład Chińczycy pod względem wielu rodzajów uzbrojenia są wciąż za Rosjanami, prawda? Ale technologicznie generalnie jest coraz bardziej zacofana. Niemniej wojskowo pozostaje potęgą i bardzo niebezpieczną potęgą. I potęgą słabnącą i mającą marne perspektywy. Robert Kuraszkiewicz niedawno pisał piękny esej o tym, jak transformacja klimatyczna może być zabójstwem rosyjskiego imperializmu. Przejście na czyste źródła energii odsyła nas do myśli o nowej smucie w Rosji w perspektywie dwóch około dekad, powiedzmy, prawda? I czekajmy na tę smutę, tylko pamiętajmy, że do tego momentu, o ile ono rzeczywiście nastąpi, uważam go za dość prawdopodobny, Rosja będzie szczególnie niebezpieczna, ponieważ będzie używała argumentu militarnego, żeby zrobić wszystko, żeby zatrzymać te procesy, albo je odkształcić, prawda? Musimy się liczyć z tym, że za 2-3 lata po zakończeniu wojny ukraińskiej Rosja będzie zdolna do dużej wojny kolejnej konwencjonalnej i że my możemy być następni w kolejce, musimy być gotowi. Teraz, jeszcze jeśli chodzi o system 2+2. Ja w książce trochę już sygnalizowałem i spodziewałem się, że wiele będzie reakcji odmawiających przyjęcia do wiadomości takiego systemu. Niemniej uważam, że argumenty, które przedstawiam na rzecz jego istnienia są niezbite. Każdy może ocenić na własną rękę. Natomiast myślę, że jesteśmy trochę w takiej sytuacji, jak była ludzkość w latach 40. i 50. w XX wieku, to znaczy w roku 1945 istniał już dwubiegunowy system międzynarodowy, ale mnóstwo osób, w tym niektóre elity polityczne państw całych, nie przyjmowały jeszcze tego do wiadomości. Na ten przykład Wielka Brytania i Francja potrzebowały aż kryzysu sueskiego w roku 1956, żeby przyjąć do wiadomości, że są już na tyle mali, że muszą się naprawdę mocno przesunąć. Nawiązując do pewnych klasyków z polskiej debaty publicznej, prawda? Musicie się przesunąć. Nie jesteście już mocarstwami, ale tak naprawdę zajęło to 11 lat, rozumiem, elitom politycznym Wielkiej Brytanii i Francji zrozumienie tego faktu. Myślę, że przyjęcie do wiadomości nowego czterobiegunowego systemu też jeszcze potrwa i on się będzie krystalizował jeszcze dosyć długo. My żyjemy w pewnym sensie w paradoksalnej sytuacji, w której wciąż jeszcze mamy wiele nawyków i pozostałości systemu jednobiegunowego, którego od dawna nie ma. Mamy jeszcze więcej pozostałości systemu trójbiegunowego, którego też już nie ma. I nie będziemy jeszcze długo przyjmować do wiadomości istnienia systemu czterobiegunowego. W każdym razie wiele osób nie będzie tego robić. Niemniej moim zdaniem on istnieje, on działa, on generuje nowe reguły gry. Wciąż opisuje 29 z nich, będzie ich na pewno, być może już jest ich więcej, na pewno będzie ich więcej. Więc niezwykle ważne po to, żeby też taki kraj jak Polska, a pamiętajmy, że średni mogą popełniać mniej błędów niż duzi. Prezes Chryslera mówił kiedyś, racja musi być po naszej stronie, mając na myśli to, że taka stosunkowo nieduża firma motoryzacyjna nie może się mylić, bo grozi jej bankructwo, prawda? Widzieliśmy w swojej historii, jak drobne błędy, jeden fałszywy krok kosztował nas istnienie państwa. Więc starajmy się zrozumieć nowy system, nową rzeczywistość międzynarodową, nowe reguły gry, po to, żeby jak najlepiej poradzić sobie w XXI wieku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wiem, że są pytania z sali jeszcze, ale to już pozostawimy sobie w kuluarach, także bardzo zachęcamy do dyskusji, tutaj mamy taką możliwość, więc dziękujemy również Fabrycy Neublina za to, że po raz kolejny możemy debatę nowej konfederacji odbyć w tym miejscu. Zapraszamy następne, bo niewątpliwie takie będą. Ja na koniec tylko taką półtorej refleksji, bo dyskutujemy, bo książka jest o tym, jest o realizmie politycznym i próbuję z perspektywy teoretycznej opisać te zmiany, które nowego porządku są na świecie. Taka rzecz tylko to, jak pan profesor powiedział o tym, że książkę też warto czytać właśnie po to, żeby czasami być może się nie zgadzać, ale to niezgadzanie się moim zdaniem nam na pewno pomaga lepiej zrozumieć tą nowo tworzącą się rzeczywistość. I to jest plus tej książki. W tym kontekście chciałbym wrzucić taką pewną myśl dla państwa, dla autora i również dla uczestników debaty w kontekście właśnie pojęcia subiektywnego realizmu politycznego, jak wiele zależy od efektów, bo efekty wojny na Ukrainie nam pokaże, na ile opór elit ukraińskich, państwa ukraińskiego był realistyczny. Mieścił się w realnej szkole myślenia, czyli, że tak powiem, bo jeżeli się skończy, czego nie jesteś w stanie wykluczyć, ja zakładam, że to bardzo mało prawdopodobne, ale nie jesteś w stanie wykluczyć, że upadek, czy Ukraina jako państwo upadłe, które poniosło straszny koszt tej wojny i straszny koszt tej wojny ponosi, będzie ponosić po prostu, już nie chcę tego wymieniać, bo wszyscy znamy z wielu publikacji, tak? Ale gdyby tak się skończyło, że Ukraina będzie tym państwem upadłym, to koszt będzie straszny. Wtedy będzie można porównać walkę Ukraińców z powstaniem warszawskim, tak? Dlatego, że potworne koszty versus efekt mizerny dla substancji narodowej, dla przyszłości narodowej. Tak? Ale z drugiej strony, jeżeli Ukraina, jak niewiele znamy odpowiedzi, jeżeli Ukraina wytrzyma, oczywiście z poparciem Zachodu, bo to jest bez dyskusji, bez poparcia Zachodu, w tym jednym krytycznym punkcie się zgodzę, że tutaj Polska odegrała tę krytyczną rolę, ale bez wsparcia potencjału finansowego przez Zachodu, to Ukraina już by nie walczyła, już by to wojnę przegrała. Więc też o tym też musimy pamiętać. Ale jeżeli Ukraina wojnę wygra, ochroni swoją niepodległość, powstanie długotrwały byt narodowy, nowoczesne państwo narodowe, którego Ukraina nigdy nie miała. I wtedy ocenimy, że absolutnie polityka elit ukraińskich mieściła się w kategoriach realizmu politycznego, bo realnie obroniła byt narodowy i buduje potencjał Ukrainy jako niepodległego państwa. I tutaj właśnie widzimy, jak historia, tocząc się swoimi kołami, jak się odnosi do samej teorii, tak? I od tego bardzo wiele zależy. Ale bardzo dziękuję uczestnikom. Dyskusja była gorąca, tutaj się wiele rzeczy zazębiło, więc bardzo zachęcam państwa również do propagowania, do oglądania naszych debat nowej konfederacji na nośnikach elektronicznych, czyli na kanałach YouTube, na kanałach na stronach nowej konfederacji. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do dyskusji w kuluarach.